Mam wrażenie, że za stołem prezydialnym siedzi więcej radnych niż na sali. Ale może razem kworum uzbieramy. Proszę Państwa radnych o zajmowanie miejsc. Ja nie mogę prowadzić, jak nie ma kworum. Nie mogę wznowić posiedzenia, dopóki nie będzie kworum na sali. Potrzeba jeszcze 5 radnych. Jeszcze 3 brakuje. Proszę przywołać Państwa radnych z kuluarów, żebym mógł rozpocząć.
Teraz po tym do 3.
Bardzo proszę, panie prezydencie.
Dziękuję. Czy ja bym prosił pana komendanta Łowickiego, tak, o odpowiedź na temat Malty i w pozostałych kwestiach. Proszę bardzo.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowni państwo. Odpowiedzialnym za porządek na terenie Malty był gospodarz tak zwany Posir. Fundacja na rzecz studentów i absolwentów Uniwersytetu Adama Mickiewicza podpisała umowę z Posirem, gdzie Posir na bieżąco robił porządki, ale według naszych ustaleń i według tu pana radnego Grzesia nie wystarczająco. W dniu dzisiejszym od samego rana jest robiony porządek i na godzinę 13, przed 13 miałem informację, że już jest skończony. Oczywiście Fundacja też nie była zadowolona z podpisanej umowy z Posirem. Drugie pytanie pan radny Wojskowiak zadał, czy wszystkie samorządy pomocnicze będą mogły współdziałać w programie Nasz Strażnik. Odpowiadam, że Nasz Strażnik jest to program pilotażowy, który został wprowadzony w pierwszym kwartale 2007 roku i jak sama nazwa mówi, program pilotażowy, mieliśmy sprawdzić, czy ten program, mówiąc kolokwialnie, wypali. Na dzień dzisiejszy, pracują strażnicy w tym programie od 1,5 miesiąca, są pozytywne odzewy, gdzie nie tylko ze strony samorządów pomocniczych, ale także słyszę od państwa radnych. W związku z tym ten program będzie rozszerzany w następnym kwartale, w drugim kwartale i w trzecim, ale informuję, że nie wszystkie samorządy pomocnicze będą miały naszego strażnika, bo są tak zwane samorządy bardzo małe, gdzie jest kilkuset mieszkańców i tam szkoda strażnika. Najwyżej takie samorządy, jeżeli będą w pobliżu, mogą się łączyć. I jak ja to nazywam, są tak zwane samorządy uśpione, gdzie nie wykazują żadnej inicjatywy. W związku z tym podejrzewam, że w granicach 85% każdy samorząd pomocniczy będzie miał naszego strażnika. Dziękuję.
Pan radny Michał Grześ w sprawie swojego pytania, tak? Bardzo proszę.
Po pierwsze, bałagan nie tylko na terenie koncertu, ale bałagan jest właśnie na terenie wschodnim całej Malty, więc prosiłbym o sprawdzenie i ewentualnie wyegzekwowanie od innych służb. Po drugie, nie może tak być, że po imprezie przez 2 dni są sterty śmieci, bo ja rozumiem trochę papierku, ale tam wyglądało jak góra wysypiska śmieci, jakby te góry, które tam nad Maltą są, to jest wysypisko śmieci. No nie może być tak przez kilka dni w reprezentacyjnym mieście miasta Poznania. Po trzecie, ja prosiłem, żeby pan prezydent powiedział, że to on odpowiada za hałas, który przez kilka dni mieszkańcy musieli znosić w nocy i że w razie czego wszelkie pretensje prosi kierować do siebie, bo ja nie chcę odbierać telefonów, które tak naprawdę są skierowane do prezydenta miasta. I proszę o to, żeby pan prezydent powiedział.
A pytanie uzupełniające? Bo to
czy pan prezydent powie mieszkańcom, że to przez niego był ten hałas?
Dziękuję bardzo. I pan Wojciech Wojskowiak. Uzupełniające pytanie.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, panie i panowie radni.
pytanie uzupełniające, ale nie dotyczące czystości na Malcie, ponieważ myślę, że tutaj pan radny już wszystko powiedział na ten temat. Dotyczy kwestii strażników tak zwanych osiedlowych. Tak jak pan komendant stwierdził, jest to w tej chwili pilotażowy program. Moim zdaniem na pewno tutaj przyjmie się wśród mieszkańców i samorządów pomocniczych. Niemniej jednak kwestia mnie tutaj jeszcze zainteresuje, myślę, i uzyskam odpowiedź, czy w tej chwili oprócz tych samorządów, które są objęte tym programem, czy zgłaszają się już do państwa pozostałe samorządy, bo niejednokrotnie padają stwierdzenia z ust ich przedstawicieli, że w różnych kwestiach są pomijani, ale czy one też są takie kreatywne i chętne na współpracę i same do państwa się zgłaszają, że ten program jest bardzo dobry i one również chciałyby w tym programie uczestniczyć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący, jeśli można, ja bym spróbował odpowiedzieć. Mamy bardzo różne samorządy. Mamy te, które są bardzo aktywne i które, z którymi dobrze Straż Miejska współpracuje, i te, które są mniej aktywne. I oczywiście zgłaszają się jedne i drugie. Siłą rzeczy lepiej jest na razie współpracować z tymi, którzy są bardziej aktywni. Druga uwaga jest taka, mamy bardzo zróżnicowane samorządy pomocnicze i co innego jest współpraca Straży Miejskiej z samorządem, który obejmuje kilkanaście, czy no powiedzmy kilkanaście tysięcy mieszkańców, a co innego z samorządem pomocniczym, który obejmuje kilkuset mieszkańców. No siłą rzeczy, tak? Zaangażowanie czasowe Straży Miejskiej w oba przedsięwzięcia musi być różne. I z tego sobie trzeba zdawać sprawę. Więc w tej chwili będziemy po prostu pilnie obserwować, jak ta działalność będzie się rozwijała i będziemy ją stopniowo poszerzać. Jeżeli pan radny Grześ chciałby usłyszeć, to ja się czuję odpowiedzialny za wszystko, co się w mieście dzieje, także ewentualne hałasy. Jeżeli ta odpowiedź go satysfakcjonuje, to proszę, żeby ją przyjął do wiadomości. Natomiast prosiłbym jeszcze przedstawiciela POSIR-u, który jest obecny na sali, także na odpowiedź na kilka pytań, które w sumie dotyczyły POSIR-u, bo dotyczyły i te związane z czystością, jak i było kilka jeszcze innych.
Ale nie mogę już panu radnemu udzielić głosu, ponieważ przypominam, że zgodnie z naszą ordynacją proceduralną nad odpowiedziami nie prowadzi się dyskusji. Można jedynie... I pan radny już się uzupełnił. Uzupełnianie pytania wielokrotne jest już dyskusją. Proszę przedstawiciela POSIR-u o udzielenie odpowiedzi zgodnie z deklaracją pana prezydenta.
Państwo radni, główne pytanie dotyczyło porządku na Malcie. Odbywający tam kilka imprez, z tym juwenalia, spowodowały to, że szczupłość sił, jakimi dysponujemy, powoduje konieczność posiadania paru dni czasu, żeby to uprzątnąć. W tej chwili cała Malta, poza terenem, gdzieś odbywała impreza, czy Polany, czy Nowotelu, jest uprzątnięta. Całkowicie porządek na Malcie, jeżeli chodzi o śmieci, będzie zrobiony do dnia jutrzejszego. W tej chwili nasze ekipy nad tym pracują, a kierownik próbuje wyjaśniać z organizatorem sposób realizacji tego do końca. Kwestia montowania ławek. Rozważane są takie możliwości, jeżeli będą pieniądze na to, będziemy w stanie postawić dowolną ilość ławek, z tym, że nie takich zwykłych drewnianych, bo najprawdopodobniej one znajdą się za dzień lub dwa w wodzie. Rozważamy możliwość postawienia ławek, czy to betonowych, czy betonowych z wykorzystaniem drewna jeszcze, ale dosyć solidnych konstrukcji. Co do alejek nad Maltą, jeżeli chodzi o nawierzchnię, no to też jest tylko kwestia środków inwestycyjnych, które zostaną przyznane na ewentualny remont miejsc, które są nie do używania. Co do wydzielenia jakichkolwiek pasów na tym, nie sądzimy, żeby to miało usprawnić ruch, bo ludzie jak chodzą, tak chodzili i będą tak chodzić, także wydatek chyba byłby zbędny. Co do areny, odpowiedź będzie udzielona pisemnie, dlatego że my dysponujemy wjazdem od strony Rejmonta, natomiast od Wyspiańskiego to jest Zarząd Dróg Miejskich, bo my administrujemy tylko terenem od Rejmonta do hali i do boiska Energetyka chyba. A o wjeździe od strony Wyspiańskiego to jest Zarząd Dróg Miejskich albo Zieleni. Znaczy tam można wjechać, łamiąc przepisy można wjechać. Tak, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący, myślę, że w tej drugiej sprawie to spróbuję skoordynować odpowiedź, bo rozumiem, że tu jest też kwestia koordynacji między kilkoma jednostkami organizacyjnymi, więc w tej sprawie udzielę odpowiedzi na piśmie. Chciałbym również jeszcze prosić o udzielenie odpowiedzi na temat pozostałości po lodowisku, bo pan radny Grześ również o to pytał, że to też jest coś, co w tej chwili szpeci obszar nad Malcią.
To będzie również uprzątnięte w najbliższym czasie, także te pozostałości znikają w zupełności.
Dziękuję.
Panie Przewodniczący, jeżeli można, chciałbym uzupełnić jeszcze wypowiedź w jednej kwestii separacji ruchu na drogach wokół Jeziora Maltańskiego. Rzeczywiście nie wydaje się, aby skuteczne było i sensowne doprowadzenie do tej separacji poprzez namalowanie odpowiednich pasów na drogach asfaltowych, bo ci, którzy korzystają z tego obiektu, były takie próby w poprzednich latach, w niewielkim stopniu się do tego stosują. Tutaj potrzebne jest znalezienie innych rozwiązań. Jest to trudne z tego powodu, że mamy takie dwa wąskie gardła nad Maltą. Przed Stokiem Narciarskim Maltaski jest dość szeroka droga asfaltowa, ale tam jest bardzo duży ruch intensywny i tam szczególnie w soboty, w niedzielę dochodzi do... Rzeczywiście jest bardzo ciasno. Z kolei na północnym brzegu Jeziora Maltańskiego chyba będziemy jeszcze przez pewien czas czekać na prace związane z budową akwaparku i zagospodarowaniem tego terenu i wtedy kompleksowo poszukamy rozwiązań takich, które z jednej strony zapewniałyby bezpieczeństwo tym wszystkim, którzy spacerują. Chodzi tutaj również o kobiety z małymi dziećmi, wózki, a z drugiej zapewnienie możliwości w dobrych warunkach korzystania wrotkarzom i rowerzystom. Kolejne wąskie gardło to jest przy Polmosie. Tam za kilka lat upływa okres, kiedy Polmos będzie musiał opuścić ten teren i to będzie moment, w którym będziemy mogli ten problem, który tam rzeczywiście występuje, rozwiązać.
Dziękuję. Proszę, następne pytanie.
Proszę Państwa,
przepraszam bardzo, jeszcze pan radny Michał Grześ chciałby jednak zadać pytanie uzupełniające.
Nie dostałem odpowiedzi na pytanie, co z oświetleniem zejścia z ulicy Krańcowej do hangarów. Pieniądze na kolejną bramkę przeciwko samochodom są, natomiast nie ma na chociażby jedną lampę, która poprawiłaby tam bezpieczeństwo. No teraz latem pewno nie, ale problem jest w okresie zimowym. I kolejne pytanie uzupełniające. Czy pan prezydent poda numer telefonu, pod który mieszkańcy niezadowoleni z hałasu mogą dzwonić, czy mam podawać pana prezydenta komórkę mieszkańcom?
Dziękuję bardzo. Oddaję głos panu prezydentowi.
W tej drugiej sprawie myślę, że mieszkańcy znają numer telefonu prezydenta i wiedzą, gdzie mogą dzwonić, ponieważ dzwonią. W związku z tym moje służbowe telefony są znane. Jeśli chodzi o kwestię oświetlenia, poproszę, żeby rozważył ten wniosek tak naprawdę POSIR i ustosunkował się do niego. Ja się wtedy odpowiem panu radnemu na piśmie. Jeśli chodzi o budowę peronów na dworcu w Antoninku i wszystkich innych miejscach, pragnę zwrócić uwagę, że w tej chwili na podstawie obowiązujących przepisów tereny kolejowe są terenami tak zwanymi zamkniętymi, czyli wyłączonymi z jurysdykcji planistycznej miasta. W tym zakresie inwestycje nie muszą być uzgadniane ze służbami miasta, jeżeli nie powodują konieczności zmian poza terenami zamkniętymi, tak? Czyli na przykład układu komunikacyjnego. No i my tutaj udzielając Państwu odpowiedzi opieramy się albo opieraliśmy się na informacjach z PKP. Informacja pierwotna z PKP była taka, że tak jak pan radny Grześ powiedział, nie będą te rzeczy robione, a w tej chwili są. Rzeczywiście taka decyzja została akceptująca plan budowlany wydana przez wojewodę, ponieważ na terenach zamkniętych decyzje stosowne wydaje wojewoda. I jak powiedziałem, zgodnie z przepisami tutaj nie ma obowiązku uzgadniania tych decyzji w tym zakresie z nami. Ja bym prosił, aby w tej chwili przedstawiciel Zarządu Dróg Miejskich odpowiedział na kilka pytań, które były do niego skierowane. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, odpowiadając na pytanie w sprawie kopania na ulicy Radziwoja, firma HW dla telekomunikacji układa światłowód. No tu jesteście w stanie sprawdzić, ale pomiędzy pytaniem a tym nie zdążyłem obejrzeć dokumentacji, żeby sprawdzić dokładnie.
Ale proszę Państwa, trochę powiem, pytanie jest dla mnie trudne do uzyskania odpowiedzi, dlatego że my wydając decyzję o warunkach zabudowy, czy zgadzając się na zajęcie pasa, nie rozpatrujemy tak naprawdę, w jakim celu ten światłowód jest kładziony. Jeżeli inwestycja jest zgodna z przepisami, nie ma podstawy, żeby odmówić. I tutaj akurat celowość takiego przedsięwzięcia nie jest przez nas badana.
Proszę bardzo, pan radny Grześ, uzupełniające pytanie.
Nie o to, do kogo, no z punktu widzenia takiego, że tam już jeden światłowód jest, więc chciałem po prostu sprawdzić, czy nie idzie w to samo miejsce, ale jeśli to nie jest ważne, można 10 światłowodów kopać, to nie ma znaczenia.
Bardzo proszę, panie dyrektorze, proszę dalej.
Pan radny Zabieja pytał, stwierdził wysokie krzewy na skrzyżowaniu ulicy Zgoda Ściegiennego. Zostanie przeprowadzona wizytacja. W przypadku stwierdzenia krzewy zostaną przycięte. Następne pytania, które były zadane, prośba była radnych o odpowiedź na piśmie.
Rozumiem, że tutaj były pytania dotyczące ulicy Krakowskiej, kilka pytań dotyczących ulicy Głogowskiej i okolic, czyli na te pytania zostaną udzielone odpowiedzi na piśmie.
Tak jest.
Bardzo dziękuję. Ja bym prosił teraz przedstawiciela ZKZL-u o udzielenie pytań. Tutaj też było kilka. O, mam wrażenie, że się nie uda udzielić na te pytania odpowiedzi z braku przedstawiciela ZKZL-u. Za to Państwa bardzo przepraszam, udzielę te odpowiedzi na piśmie, dlatego że bez stosownego pracownika nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi. Pan radny Foligowski pytał o jedną ze szkół. Bardzo bym prosił przedstawiciela Wydziału Oświaty o udzielenie odpowiedzi.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rady, Panie Prezydencie, pytanie dotyczyło szkoły waldorskiej prowadzonej przez Towarzystwo Steinerowskie. Tutaj grupa rodziców, którzy są założycielami tego stowarzyszenia, nauczycieli z przedszkola Kolorowe Listki, które mieści się w miejskim lokalu przy ulicy Libelta, wyszli z inicjatywą utworzenia szkoły podstawowej i w swoich pierwotnych planach oni zakładali, że dokonają naboru do klasy zerowej, do klasy pierwszej i do klasy drugiej w liczbie dzieci około 20. W związku z tym potrzeby zgłoszone to były 4-5 sal. Myśmy takie sale przygotowali dla tych Państwa w szkole na ulicy Łozowej numer 21. Tam pani dyrektor Grażyna Koralewska przedstawiła propozycję wydzielenia części obiektu. No niestety do dnia dzisiejszego to stowarzyszenie zrobiło nabór raptem na 10 dzieci dla tych trzech grup. Także w tej chwili no, mamy jakby przygotowane pomieszczenia, jest możliwość podpisania umowy najmu, natomiast no, jakby nie ma naboru do tej szkoły. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Prosiłbym w tej chwili o udzielenie odpowiedzi na temat Muzeum Czerwca. Bardzo proszę.
Dzień dobry. Moje nazwisko Rafał Ratajczak, zastępca dyrektora Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodległościowych. Panie Przewodniczący Rady, Szanowni Państwo, Panie Prezydencie. Pytanie pana radnego Foligowskiego można ująć w kategorii trudnych lub bardzo trudnych, z tego względu, że pomieszczenia, które Wielkopolskie Muzeum otrzymało od Centrum Kultury Zamek, miały charakter deweloperski, czyli surowy, i w związku z tym trzeba poczynić szereg prac, żeby to muzeum otworzyć i nadać jemu od razu odpowiednią rangę. Z tym wiąże się szereg prac, i tutaj można powiedzieć pracę pracami, ale do tego dochodzą różne procedury i one jak gdyby biegną osobnym torem i niekoniecznie muszą się zazębiać i zgadzać się z harmonogramem, który sobie wytyczyliśmy. W tym momencie na dzień dzisiejszy pracuje dziennie średnio 4-5 ekip różnych branż, które szykują nie tyle ekspozycję, co przestrzeń, która ma przenosić zwiedzających w lata 50. XX wieku. I do tego jeszcze nam zostały dwie procedury przetargowe do rozstrzygnięcia. Otwarcie ofert ma nastąpić w czwartek, jedno o godzinie 10, drugie o godzinie 11.30. Chodzi o dostawę urządzeń multimedialnych. To jest duży przetarg biuletynowy ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych. Drugi przetarg to rozstrzygnięcie na dostawę sprzętu, w zasadzie systemu oświetleniowego typowo muzealnego, gdzie można potem dowolnie konfigurować to oświetlenie. Jeżeli te postępowania, powiedzmy, bez większych problemów się odbędą, czyli znajdą się wykonawcy, nie będzie protestów, no to w tym momencie mamy gwarancję, że Muzeum Czerwca 27, w dniu 27 czerwca zostanie otwarte, jednak właśnie złożoność tej materii też stawia znak zapytania, czy otworzymy w pełnej krasie ze wszystkimi urządzeniami, czy tą 400-metrową przestrzeń nie będziemy musieli jeszcze dalej w jakimś krótkim czasie rozwijać. Także w zasadzie po czwartku i 7 dni na protesty możemy bardziej wiążącą odpowiedź przekazać panu radnemu. Ze swojej strony tutaj deklaruję gotowość pójścia, pokazania, przedstawienia dokumentacji. I teraz taki przykład właśnie, co się dzieje w tej materii budowlano-wykończeniowej. Odbyły się dwa postępowania przetargowe na zrobienie podłogi z parkietu dębowego. Dwa przetargi nieograniczone, nie wyłoniły wykonawcy, nikt nie złożył oferty. W związku z tym mieliśmy możliwość poszukania wykonawcy z wolnej ręki. Na szczęście się znalazł, tylko po, jak gdyby wykonawca powiedział, że jest gotowy przystąpić do pracy, jeżeli w hurtowni jakiejkolwiek w Polsce znajdzie odpowiedni materiał, bo na materiał trzeba się zapisywać 2-3 miesiące do przodu i w tym momencie nie tyle, powiedzmy, fachowcy, którzy wyjechali do Anglii czy Irlandii czy innych krajów zachodnich, deficyt tych fachowców powoduje trudności, ale też brak materiałów budowlanych na rynku. Także pan dyrektor Dymarski przekazał szczegółową odpowiedź dotyczącą stanu zaawansowania prac na, powiedzmy, na ubiegły tydzień do Wydziału Kultury i Sztuki. W tej odpowiedzi zawiera się zdanie, które tu może przytoczę. Z przyczyn niezależnych od Wielkopolskiego Muzeum Walni Niepodległościowych opóźnione przekazanie pomieszczeń i aktualne utrudnienia ze strony, o to już może pominę, CK Zamek. Bo chodzi też o kwestię aranżacji wejścia. Tam w tej chwili stoi rusztowanie, które uniemożliwia zrobienie fundamentów do zaakceptowanych przez panią Marię Szczałko cyfr, które mają stanowić aranżację wejścia. Dokończę to. A także obiektywnych. Poszczególne prace muszą opierać się na procedurach przetargowych. W zaplanowanym terminie 27 czerwca, godzina 18, Muzeum Powstania Poznańskiego, czerwiec 56, nie będzie otwarte w całości. Liczymy, że atrakcją spotkania w części pomieszczeń będzie m.in. premierowy pokaz filmu dokumentalnego o czerwcu 56 autorstwa Barbary Fabiańskiej. Tak, podsumowując sprawę Muzeum Czerwca, z dnia na dzień inne problemy, wszystko się jak gdyby przewraca jak w kalejdoskopie. Dokładamy wszelkich starań, żeby jednak mimo tych różnych utrudnień muzeum powstało. Tak jak mówiłem, jesteśmy gotowi nawet pana radnego poprosić o wizytę i pan spojrzy, jak to wygląda.
Przepraszam, że przerwę, bo wypowiedź była długa, a reasumpcja tej wypowiedzi jest taka, że jak zrozumiałem ja przynajmniej, termin jest zagrożony. I to dosyć poważnie w zależności od rozstrzygnięcia przetargu.
Przetargu, tak.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Znaczy, małe uzupełnienie. Znaczy termin otwarcia muzeum jest przyjęty 27 czerwca, natomiast na pewno nie będzie otwarte całe muzeum. Będzie część ekspozycji udostępniona, natomiast nie całość. Całość będzie udostępniona we wrześniu, mniej więcej w tym okresie. Natomiast otwarcie przewidywane jest na 27 czerwca.
Dziękuję. Pan radny Foligowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Panie dyrektorze, ja rozumiem, że nawet jeżeli, tak jak pan powiedział, ten przetarg czwartek zostanie rozstrzygnięty, a jeżeli nie zostanie rozstrzygnięty, czy również takie formalne otwarcie nastąpi 27 czerwca?
Znaczy tak, o ile bez tego oświetlenia, bez tego systemu oświetleniowego dalibyśmy sobie radę, o tyle problem by stanowiło nierozstrzygnięcie przetargu czy przesunięcie terminu dostawy tych urządzeń multimedialnych, które mają stanowić o tej randze muzeum. I wtedy będziemy się zastanawiać nad wariantem, bo w każdym praktycznie pomieszczeniu znajduje się coś z tych urządzeń multimedialnych, czy to ekrany, czy głośniki. Jeżeli, no mówię, tu jakieś protesty, czy to wtedy będziemy na bieżąco zastanawiać się, w jakiej formie ewentualnie otworzyć muzeum, bo dla nas też po prostu jest ważne to, ta data rocznicy, że w tym dniu warto otworzyć, ewentualnie potem jak gdyby rozwijać w sposób naturalny już tą ekspozycję, także no zobaczymy, no praktycznie każdego dnia wszystko się zmienia, także ja liczę na to, że przetarg zostanie rozstrzygnięty, że nie będzie protestów i będzie wszystko dobrze, także...
Ja bardzo dziękuję, a wszystkich moich pracowników bardzo bym prosił o, jak powiem, krótkie precyzowanie myśli, to jest też dużą zaletą. Czasami oczywiście trzeba wtedy wypowiedź dłużej przemyśleć, ale za to krócej się wtedy mówi.
Ale biorąc to pod uwagę, pan radny Foligowski jeszcze chciał coś powiedzieć.
Bardzo proszę.
Ja tylko krótko, to nie będzie już pytanie, ja sobie pozwolę skorzystać z zaproszenia. Może nie w czwartek, kiedy jest przetarg, ale w piątek. Rozumiem, że mogę się skontaktować. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Proszę Państwa, było jeszcze kilka spraw dotyczących MPK. Myślę, że na to udzielę odpowiedzi na piśmie. Mogę jedynie Państwa zapewnić, że kibice drużyny przyjezdnej byli eskortowani w każdej sytuacji, także i po tym meczu. W związku z tym eskorta była, natomiast co się wydarzyło, to udzielimy Państwu dokładnie informacji, jakie są konsekwencje tych wydarzeń. Na pozostałe pytania chcielibyśmy odpowiedzieć na piśmie. Ja bym jeszcze tylko ustosunkował się do dwóch Państwa interpelacji, mianowicie do kwestii kładki i rozmowy z PKP. My ten problem znamy, te rozmowy już były, możemy je w tej chwili ponowić, natomiast PKP odmawia wyremontowania tej kładki i chciałoby na to uzyskać, już nie pamiętam w tej chwili, ale to raczej kwotę milionowe zasilania finansowego. Po prostu uważa, że to w tej chwili nie jest związane z infrastrukturą kolejową. Sensu stricto, no oczywiście to jest kładka dla pieszych, więc w tym sensie no, nie można odmówić racji PKP, a czy jest to obiekt ich własnością, więc będziemy jeszcze wrócimy do rozmowy. I pan radny Napieraj, jak powiem, również poruszał sprawę skomunikowania z dworcem PKP lotniska. Proszę Państwa, i pytał o moje zdanie. Ja nie ukrywam, że jestem co do tego sceptyczny i uwierzę w to, jeżeli ktoś mi przedstawi wyliczenia natężenia ruchu. Dlatego, że ja nie wierzę to, żeby generalnie bardzo dużo osób dojeżdżało na lotnisko poznańskie, korzystając z dworca głównego. Dlatego, że na lotnisko większość osób, na całym świecie zresztą, dojeżdża na lotniska samochodami. Mówię o lotniskach, które są odległe mniej niż 20 km od centrum i mają mniej niż 10 milionów pasażerów ruchu. I to jest po prostu element, który daje się wyliczyć. Natomiast oczywiście jest tak, że jeżeli w tej chwili samorząd województwa wielkopolskiego dokonuje takich obliczeń, oczywiście, że jeżeli z obliczeń wyjdzie, że ruch jest na tyle potencjalny ruch, jest na tyle duży, że uzasadnia to budowę takiego połączenia, to oczywiście należy je budować. Natomiast to trzeba po prostu wyliczyć i w zależności od rachunku ekonomicznego podjąć stosowne działania. Natomiast no, doświadczenia, gdyby przejrzeć, w Europie, ja to analizowałem, istnieją dokładnie 3 lotniska o ruchu poniżej 6 milionów pasażerów, które mają połączenia szynowe. Z tego 2 są to połączenia tramwajowe na terenie byłej NRD i jedno jeszcze, któreś już nie pamiętam które. Pozostałe nigdy nie są obsługiwane połączeniami szynowymi. Jak powiedziałem, ale mówię o ruchu do 6 milionów pasażerów, bo taką analizę wtedy robiłem. Natomiast tutaj Poznań przewiduje się, że Ławica może dojść do 6 milionów pasażerów, więc w tej perspektywie trzeba to analizować. Dla odmiany oczywiście połączenie Ławicy jest krótsze, tak? W związku z tym też tańsze. Więc tutaj trzeba zrobić bardzo dokładną analizę ekonomiczną całego przedsięwzięcia.
Dziękuję. Proszę Państwa, pan radny Napieraj chciałby...
Mniej więcej wszystkie informacje na pozostałe udzielę odpowiedzi na piśmie.
Pan radny Napieraj.
Panie Prezydencie, bardzo dziękuję. Z tym, że mnie nie chodziło o docieranie pociągiem z dworca głównego mieszkańców naszego miasta, tylko raczej o spojrzenie perspektywiczne i przyciąganie podróżnych, już nawet nie tylko z Wielkopolski, ale z regionów innych niż Wielkopolska, no to jednak wydatnie skraca podróż na lotnisko, jeżeli z pociągu można się bezpośrednio przesiąść na drugi pociąg, który dowiezie do lotniska, niż czekać na autobus, czy taksówką przez korki się przepychać, czy jakimś innym środkiem lokomocji. Także raczej o ten aspekt mi chodzi, o przyciągania spoza regionu czy spoza miasta podróżnych.
Dziękuję. I pan radny...
Tylko ja jeszcze tutaj zwrócę uwagę, no to jest bardzo prosto wyliczalne, tak? Ile pasażerów musiałoby być w ciągu godziny przewożonych tym pociągiem, żeby on miał jakąkolwiek racjonalność. I nawet zakładając, że nie wiem, dojdziemy do 6 milionów pasażerów, no to mniej więcej potrafimy sobie wyliczyć, ile to jest dziennie, tak, przez 300 dni i w tym momencie jaki procent z tych pasażerów musiałby korzystać z komunikacji zbiorowej tego typu, żeby to było racjonalne dla tej linii. No i ja rozumiem, to wyliczenie jest w tej chwili robione, czy to jest w ogóle możliwe. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan Maciej Przybylak.
Panie Prezydencie, ja będę oczekiwał odpowiedzi na piśmie, z tym może źle precyzowałem pytanie. To, że przyjezdni kibice byli eskortowani, to jest jasne. Natomiast ja pytałem, czy, ponieważ była praktyka po poprzednich meczach, iż eskortowane były tramwaje z kibicami poznańskimi. Radiowóz zawsze jechał przy tramwaju i eskortowo, a po meczu z Legią tego zjawiska nie widziałem. Mam tu pytanie, czy zabrakło sił po prostu policyjnych, aby jak zwykle eskortować tramwaje z kibicami miejscowymi.
Dobrze, na ten aspekt też udzielimy odpowiedzi.
Dziękuję bardzo.
Pan radny Szynkowski.
Dziękuję. Panie Prezydencie, ja nie otrzymałem odpowiedzi na żadne z moich dwóch pytań. Nie wiem, czy to otrzymam je pisemnie, czy...
Pan Prezydent powiedział, że na pozostałe pytania odpowie pisemnie, więc
tak,
rozumiem,
również
że...
na te dwa pytania.
Pozostałe, czyli na te, na które nie odpowiedział...
Nie, bo ja jakby co do, że tak powiem, jednego z tych pytań, to ja się tu mogę zgodzić, bo rzeczywiście to pytanie w kwestii szczegółowej, natomiast co do drugiego pytania, jednak zależałoby mi na tym, żeby odpowiedź została udzielona publicznie, mianowicie dlaczego tylko jeden klub w Radzie Miasta Poznania otrzymał 3 wersje proponowanych podwyżek cen biletów MPK. Tu by mi bardzo zależało, żeby ta odpowiedź została przedstawiona publicznie. Jeżeli w takim razie będzie ona pisemna, to prosiłbym, żeby pan prezydent na przyszłej sesji przedstawił tą odpowiedź publicznie.
Ja mogę na to odpowiedzieć w następujący sposób. Proszę Państwa, ja Radzie przedstawiłem jeden projekt. W urzędzie były rozpatrywane kilka projektów. Nawet nie umiem w tej chwili odpowiedzieć, czy było to 3 wersje, czy więcej. W tej chwili z tych projektów, które były rozpatrywane, najmniej obciążający mieszkańców projekt został przedstawiony Wysokiej Radzie i taki jest w tej chwili złożony do Biura Rady.
Pan radny Szynkowski.
Tak, dziękuję za tą odpowiedź, chociaż z relacji prasowych jednak chciałbym podkreślić, panie prezydencie, że wynika zupełnie co innego, ponieważ wynika, że został wybrany wariant pośredni i to mówi dwóch radnych Platformy Obywatelskiej. To mówił pan radny Majchrzycki i pan przewodniczący Kręglewski, a więc nie najtańszy, tylko wariant pośredni. To pierwsza sprawa. Po drugie, jak to się ma do równego dostępu wszystkich radnych do informacji. Ja rozumiem, że coś było w urzędzie dyskutowane i Państwo oczywiście pracujecie w urzędzie nad różnymi dokumentami, natomiast pracowaliście tylko i wyłącznie z klubem radnych Platformy Obywatelskiej nad jakimiś trzema wersjami, o których inni radni nie mają zielonego pojęcia. Chciałbym wyjaśnić, jak to się ma do równego dostępu i jawności funkcjonowania urzędu wobec wszystkich radnych równego.
Proszę Państwa, ja nie będę w tej chwili komentował wypowiedzi prasowych, tego co podaje prasa. Mogę powtórzyć tylko to, co powtórzyłem. Jeżeli Pan Radny chciałby się zapoznać, jakie projekty rozważał Urząd Miasta w tym zakresie, jesteśmy skłonni Panu Radnemu te projekty również pokazać, które inne były rozważane.
Dziękuję bardzo. Wyczerpaliśmy punkt odpowiedzi na interpelacje i zapytania. I w związku z tym ogłaszam przerwę do godziny 15:00. Dziękuję bardzo.